Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
W tym roku średnie zadłużenie w strefie euro ma przekroczyć 100% PKB. Wiceszefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska wskazuje, że przewidywane poziomy deficytu i długu nie były obserwowane od czasów II wojny światowej. Profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie profesorze, czy to oznacza, że Europa, no i świat, i Polska pogrąży się w takiej trudnej i długiej recesji?
Mamy duże zagrożenie recesją. Oczywiście sam dług to trochę inna sytuacja, bo mówiąc o długu, mówimy o coraz większym ryzyku funkcjonowania tych gospodarek. Nie tak dawno obserwowaliśmy duże trudności gospodarki greckiej, która przekroczyła znacząco te wskaźniki, no i później miała bardzo duże kłopoty. One uwidoczniły się w bardzo wielu sferach. No dziś oczywiście walka z pandemią, ta walka na polu gospodarczym, to przede wszystkim różnego rodzaju tarcze, które się pojawiły. Większość państw zaoferowała znaczne wydatki budżetowe, no ale to niestety wiąże się z dużymi długami. Wiele zresztą gospodarek europejskich już wcześniej była mocno zadłużona. Przykład gospodarki francuskiej, włoskiej, Hiszpania to te kraje, które już wcześniej dotknęły mocno tego typu zjawiska. No i z tym pewnie trzeba będzie się za chwilkę zmierzyć. Jak głęboka będzie recesja, bardziej pytanie jest, jak ona będzie się przejawiać. Czy będziemy tutaj mieli do czynienia zjawiskami inflacyjnymi, czy rzeczywiście szybko z tego wyjdziemy?
Nasz poziom długu według banku, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wynosi obecnie około 46%, ale ma zatrzymać się według prognoz Komisji Europejskiej na 58,5% PKB, co wcale nie jest złym wynikiem na tle krajów Europy, ale problem w tym, że inflacją odstajemy od pozostałych krajów Europy, że jest po tych podwyżkach styczniowo-lutowo-marcowych jesteśmy na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o poziom inflacji.
Tak, to jeśli chodzi o dług, to Polska rzeczywiście w Unii Europejskiej miała relatywnie niski poziom tego zadłużenia. Tutaj byliśmy gdzieś tak troszeczkę jak Niemcy. Nasza dyscyplina budżetowa była dużo większa i ten poziom zadłużenia nie był duży, więc jakby ta pewna przestrzeń do wzrostu zadłużenia w sytuacji bardzo szczególnej, no bo zmagamy się ze zjawiskiem, którego się nie spodziewaliśmy, to nie jest typowe zjawisko ekonomiczne, ono wymyka się z tego kanonu. No jest tu pewna możliwość jego wzrostu, oczywiście zawsze wzrasta ryzyko gospodarki. Też pamiętajmy, że dług długowi nierówny, nie można porównywać długu państw, że tak powiem, różnym poziomie i różnym odczycie przez agencje ratingowe i przez inwestorów. W tych wielu państwach wysoko rozwiniętych dużo łatwiej sprzedać obligacje i po dużo niższej cenie. W tym sensie dla nich dług jest tańszy, znaczy łatwiej jest im pozyskać pieniądze. U nas jest to troszeczkę jednak trudniej, co dobrze widać taką ocenę, kiedy patrzymy sobie na kurs walutowy, bo nasz kurs znacząco się obniżył, a przecież generalnie jak patrzymy na wskaźniki spadku PKB, to u nas nie są tak głębokie jak w niektórych krajach, przynajmniej na tym etapie. No to prawda za wcześnie, żeby wyrokować, myślę, że niestety się pogorszą w najbliższych miesiącach, ale na razie nie mieliśmy z tym do czynienia w takim zakresie. Co do inflacji, no bo tutaj zawsze jest duża dyskusja. Jest pewien kłopot z oceną inflacji, ponieważ trzeba pamiętać, że bardzo gwałtownie zmieniła się struktura zakupów. Nie kupujemy wielu rzeczy, bo na przykład nie możemy, nie korzystaliśmy z wielu usług i ten wskaźnik inflacji, szczególnie z kwietnia i maja, jest mocno zaburzony. To nie jest ta sama grupa produktowa, co wcześniej i trochę trudno jest wyrykować. Generalnie ona nieznacznie spadła, ale tak de facto dopiero w kolejnych miesiącach będziemy mogli zobaczyć, jak ta inflacja się kształtuje. No są czynniki, które sprzyjają ograniczeniu inflacji, no bo spadł na pewno popyt, spadła konsumpcja przynajmniej części towarów. No, z drugiej strony mamy do czynienia z pogorszeniem kursu walutowego, czyli takimi czynnikami też proinflacyjnymi, pewnymi wyłączeniami z gospodarki. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Teraz mocno korzystaliśmy na tym, i to był kluczowy czynnik obniżający inflację, że spadły ceny ropy naftowej, ale ta sytuacja nie utrzyma się długo. Wiemy o porozumieniu krajów OPEC, OPEC+, dokładnie mówiąc. następuje ożywienie połączone z ograniczeniem produkcji ropy naftowej, więc trudno oczekiwać, że w kolejnych miesiącach dalej będą się utrzymywały niskie ceny ropy naftowej. To już nie będzie taki czynnik, który do tej pory nam mocno tą inflację obniżał, bo to był kluczowy w zasadzie parametr tego spadku. Inflacja bazowa mniej więcej pozostawała na tym samym poziomie, ale jak mówię, ona jest troszkę zaburzona, bo mamy inną strukturę zakupową.
Co w takim razie powinny robić samorządy? Czy dalej się zadłużać? Bo one też generują miejsca pracy, one powodują, że są inwestycje i dzięki temu firmy funkcjonują, tworzą wartość PKB. Czy mają się dalej zadłużać, bo wiadomo, że tych środków jest tam w samorządach coraz mniej.
Z samorządami jest duży problem, ponieważ one za chwilkę, zresztą już będą bardzo mocno odczuwały tą sytuację, spadną im dochody tutaj z PIT, CIT, to będzie widoczne, wiem, że już jest widoczne w samorządach. Trzeba będzie zwiększyć dopłaty do wielu podmiotów takich komunalnych, które też zaczynają notować straty lub wymagają dofinansowania większego. Z drugiej strony oczywiście pojawiają się i potrzeby takie społeczne i potrzeby gospodarcze. Stąd jest tutaj duża trudność dla samorządów. One tutaj mają też swoje ograniczenia budżetowe. Pamiętajmy, że niektóre samorządy są bardzo mocno zadłużone, dochodzą już do tej granicy 60% i to jest już pewien kłopot. Oczywiście myślę, że rola samorządów przede wszystkim jest istotna w zakresie inwestycji. To te parametry będą generowały taki rozwój regionalny i tutaj jakby trzeba starać się te inwestycje utrzymać, żeby ich nie wyhamowywać, żeby to nie był kolejny czynnik ograniczający aktywność gospodarczą w regionie. No, jak powiedziałem, trudność polega na tym, że te dwa parametry będą się rozjeżdżały. Będą nam spadały dochody, a będą rosły potrzeby samorządów. No i to niestety trzeba jakoś wyważyć. Trzeba będzie wybierać, które elementy wydatków są tutaj niezbędne. Ja podkreślam te inwestycje, bo myślę, że one są zawsze takim trochę kołem zamachowym. One generują kolejne wydatki, wspierają te podmioty, którym uda się w tych inwestycjach zafunkcjonować.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przedsiębiorcy mają narzędzia, dzięki którym mogą chronić miejsca pracy. Jednym z takich narzędzi jest dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Jest z nami Aneta Janecka, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, gdzie właśnie te wnioski powinny trafiać. Dzień dobry. Halo? Coś nam połączenie chyba zerwało z panią Anetą? Halo, halo? Spróbujemy za moment jeszcze się połączyć. Poczekajmy chwilę muzyki i spróbujemy się połączyć z panią Anetą Janecką. Halo?
Halo?
O, dzień dobry, wreszcie słyszymy panią.
Ale mnie cały czas, ja pana słyszałam, ale chyba mnie nie było słychać.
A, panie, ale teraz wszyscy się dokładnie słyszymy. Proszę powiedzieć właśnie, czy przedsiębiorcy zgłaszają te wnioski, jeżeli chodzi o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Tak, zgłaszają. Wsparcie cieszy się dużym zainteresowaniem. Do dnia 15 maja przedsiębiorcy złożyli łącznie 1202 wnioski dotyczące świadczeń z tytułu przystoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. Ubiegając się o wsparcie dla łącznej liczby ponad 62 tysięcy pracowników na kwotę ponad 216 milionów złotych.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby mieć pozytywnie rozpatrzony taki wniosek?
To znaczy, jakie warunki trzeba? Przede wszystkim wnioski nie powinny mieć błędów, bo jeżeli te wnioski mają błędy, to one bardzo opóźniają weryfikację takiego wniosku.
Te wnioski składają przedsiębiorcy elektronicznie, to tam jest możliwość popełniania błędów? Nie ma takich
tak,
opcji?
Tak, niestety są, jest mnóstwo błędów. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. No my preferujemy jednak tą wersję elektroniczną, nie papierową, gdyż jeśli chodzi o wersję papierową, to pracownik musi wprowadzić do systemu ten wniosek i to znacznie opóźnia proces weryfikacji wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję elektroniczną, no to rzeczywiście jest mnóstwo pomyłek, a to są nawet pomyłki w nazwie, siedzibie, w danych teleadresowych firmy, niezgodności dat na przykład dotyczących wystąpienia spadku obrotów wskazanych we wniosku z datami w załączniku, niezgodności dotyczące kwoty wnioskowanej z pomocy z kwotą ujętą w wykazie, czy też nawet niewłaściwie wskazane daty dotyczące wystąpienia spadku obrotów. Pojawiają się mnóstwo tych błędów jest na przykład w porozumieniu, błędnie określona data zawarcia porozumienia. Także te błędy bardzo opóźniają proces wypłaty tych środków.
Czyli przedsiębiorcy, bierzcie się do precyzyjnego wypełniania dokumentów, bo to rzeczywiście znacznie może opóźnić wypłatę tych środków, a to kierowane jest do przede wszystkim wynagrodzeń pracowników. O to chodzi, prawda? Żeby pomóc właśnie w tym trudnym czasie, kiedy na przykład zmniejszy się wynagrodzenie albo ograniczy się ilość czasu pracy, tak?
Tak, oczywiście. Ja dla przykładu Państwu powiem, że jak wstępnie powiedziałam, ponad 216 milionów wpłynęło wniosków, natomiast poprawne wnioski opiewają na kwotę ponad 1 100 000.
Wow, to bardzo duża różnica.
Także wypłacono do tej pory ponad 45 milionów złotych 523 przedsiębiorcom. Co widać, jaka jest różnica pomiędzy poprawnością tych wniosków, a wnioskami, które zawierają mnóstwo błędów. One są odsyłane do przedsiębiorców i przedsiębiorcy korygują i składają je ponownie.
Ale to trwa, także jeszcze raz prosimy o to, żeby się przyłożyć do wypełnienia. Można skontaktować się z doradcą, prawda, do Państwa zadzwonić, jakby są, jakie są możliwości.
Tak, oczywiście działa infolinia urzędu, zapraszamy do kontaktu i tam na pewno udzielą Państwu wszystkich porad nasi pracownicy.
Ten okres wsparcia będzie obowiązywał przez 3 miesiące, tak?
Tak. Okres, oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.
I z możliwością przedłużenia, jak czytam też, to w zależności od sytuacji, jaka się będzie klarowała.
No to w zależności, jak sytuacja się nam rozwinie. I oczywiście każdy przedsiębiorca może złożyć w rozumieniu artykułu 4 ustęp 1 lub 2 prawo przedsiębiorców w odróżnieniu od pomocy, które są świadczone przez powiatowe urzędy pracy, bo tam są w zależności jaki jest przedsiębiorca może składać wniosek na dane świadczenie, nie? Także tutaj jeśli chodzi o nasze wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jest to każdy przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, czy też wspólnicy spółek cywilnych. Tutaj w ramach ciekawostki powiem, że bardzo dużo spółek składa do nas wnioski w odróżnieniu od jednoosobowych działalności gospodarczych.
No tak, bo spółki zatrudniają może więcej osób niż te jednoosobowe działalności gospodarcze.
No na pewno
tak. No właśnie. Chciałem zapytać jeszcze, jak ze stopą bezrobocia w naszym regionie wygląda. Czy rzeczywiście wzrasta ilość osób bezrobotnych, czy jest to stabilna ilość?
Znaczy ilość osób wzrosło. Nie jest to zatrważający wzrost. Powiem tutaj o kwietniu, bo jeszcze nie mamy danych za maj. W kwietniu odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1777 osób, to jest o 9%. I w zasadzie wzrost nastąpił we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. Ale skutki wypowiedzeń ujawnią się dopiero za jakiś czas, bo tutaj nie możemy też mówić, czy na pewno te bezrobocie będzie wzrastało, może tak, bo przedsiębiorcy zatrudniają na umowy krótkoterminowe, na umowy zlecenia, ale w przeważającej części są to umowy o pracę z okresem 3-miesięcznym wypowiedzenia i skutki tych wypowiedzeń ujawnią się dopiero za jakiś czas.
No liczymy na to, że nie będą tak duże, skoro jest jednak parę form pomocy dla firm, mówiąc o
oczywiście,
wsparciu
tak.
finansowym i to znacznym, pod warunkiem, jak pani powiedziała, wypełnienia poprawnie tych wniosków, dokumentów, które trafiają do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Dziękuję bardzo.
No i jeszcze do ZUS-u.
I do ZUS-u jeszcze. Ślicznie. Dziękuję bardzo. Aneta Janecka, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze była naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pandemia koronawirusa powoduje, że wiele imprez, takich sztandarowych imprez, jest odwoływanych. Czy będzie w tym roku Lubuskie Lato Filmowe, 49. Lubuskie Lato Filmowe, które miało rozpocząć się 28 czerwca. Jest z nami sprawca całego wydarzenia, Andrzej Kawala.
Dzień dobry Państwu.
No witam uprzejmie. Jak będzie z Lubuskim Latem Filmowym w tym roku?
Myślę, że jednak się odbędzie. Natomiast generalnie jest taka tendencja w kraju i to na życzenie Ministerstwa i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby te festiwale przenosić na okres późniejszy, czyli okres sierpień, wrzesień, na październik, listopad.
No w listopadzie trudno sobie wyobrazić lato filmowe w Łagowie.
No nie, na pewno tak. Trudno sobie wyobrazić, aczkolwiek to jest ośrodek całoroczny, więc jest zagrożenie. Nic by nie stało na przeszkodzie. Ale jesteśmy dobrej myśli i sądzę, że szybciej uda nam się to zrobić w okolicach końca sierpnia, początek września. Jeszcze trwają rozmowy z leśnikiem na temat wolnych miejsc. No bo to jest fundament, musimy mieć ośrodek do dyspozycji, żeby można było tę imprezę przeprowadzić.
Czyli ten termin 28 dzień czerwca nie wchodzi w rachubę, tak?
Nie. To znaczy jest w tej chwili sytuacja taka, że jest prawdopodobne, że uruchomione zostaną czy zwolnione z obostrzeń epidemicznych różne przedsięwzięcia, ale trudno liczyć na to, że uda się uzyskać zgodę na przeprowadzenie Lubuskiego Lata Filmowego.
I seanse w zamkniętym kinie.
Kina są w ostatnim, że tak powiem, rzucie do zwalniania ze względu na to, że no, na sali się siedzi dość blisko siebie.
A jak wyglądają zgłoszenia do udziału w festiwalu?
W tej chwili my jesteśmy praktycznie na końcówce przygotowań do festiwalu, czyli mamy zamkniętą część węgierską, czeską, słowacką, kończymy niemiecką, zamknięta część litewska i jeszcze trwają rozmowy z częścią ukraińską. Więc myślę, że jeśli chodzi o samo przygotowanie, no to tak jak mówię, myśmy byli przygotowani na to, że wejdziemy 28. Stało się jak się stało, więc te wszystkie przygotowania postaramy się zrealizować w terminie późniejszym, ale jeszcze latem.
A są zapytania właśnie z tych stron zainteresowanych funkcjonowaniem festiwalu, czyli z innych krajów?
Tak, oczywiście. Ilość zgłoszeń jest duża. I no w tej chwili będzie kontynuowana selekcja, no bo tego jest trochę dużo.
Możemy powiedzieć coś już o programie, czy jest to jeszcze...
A czy w tej chwili myślę, byłoby jeszcze za wcześnie. No oczywiście będą te najciekawsze polskie filmy. Nie będzie nowinek, bo stoi cała produkcja filmowa. Jest jeden tytuł, który będzie miał prawdopodobnie polski, który będzie miał prawdopodobnie premierę w Łagowie. Mówię o filmie, który po części zahacza o ziemię lubuską, bo jest tam taki wątek z plakatem z lat 60., nawet koszulka z lat 70. się pojawia. Także no cały czas jeszcze trwają rozmowy, ale jak mówię, na razie nam się przestało śpieszyć, skoro już wiemy, że ten termin 28 nie wchodzi w rachubę, to myślę, że mamy troszkę więcej czasu na doszlifowanie programu, trochę więcej czasu na to, żeby to przyzwoicie opracować. No trzeba zmienić uzgodnienia z ludźmi, którzy mieli przyjechać w tym terminie 28 do 5, no bo pojawia się nowy termin.
No tak,
także sądzę, że w ciągu tego tygodnia najpóźniej, nie wiem, czy nawet nie jutro, czy pojutrze, ogłosimy ostateczną decyzję dotyczącą terminu.
To może się uaktywnią także w Łagowie kina plenerowe w kilku miejscach, żeby już było całkiem bezpiecznie.
No tak, ale ja myślę, że jeszcze o tym będziemy rozmawiać, bo też się kroi taki projekt drugiego kina na samochody. No spróbujemy. Cały czas jesteśmy w trakcie jakby realizacji, są nowe pomysły, więc jeżeli epidemia nie przeszkodzi, to wszystko wskazuje na to, że to się odbędzie w terminie jeszcze letnim.
Czyli sierpniowy mniej więcej, tak?
Także... Tak, myślę, że to tak będzie niestety wyglądało, bo mówię, no ośrodek jest zajęty, zarezerwowany jakby na okres wakacji. Jeszcze nie wiadomo, czy te wakacje w ogóle będą i w jaki sposób będą realizowane, ale tak czy inaczej wydaje nam się, że to się wszystko troszkę poluzuje.
Czekamy w takim razie na informację o tym, kiedy to lubuskie 49. Lubuskie Lato Filmowe zostanie w tym roku wyeksportowane.
I a będziemy... jeżeli zmiana terminu, no to ja oczywiście zapraszam wszystkich zainteresowanych nadal do Łagowa na 49. Lubuskie Lato Filmowe.
A zapraszał Andrzej Kawal, organizator całego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
I powodzenia w takim razie w organizacji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Od wczoraj otwarte są już bary, restauracje, kawiarnie. Przygotowują się także ośrodki nad morzem. A jak w górach? Jest z nami Mariusz Kostusiak, właściciel jednego z ośrodków wypoczynkowych w Borowicach koło Karpacza. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
I są już goście, przybywają mimo tej trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.
Powiem szczerze, że od pierwszego dnia, kiedy otworzyliśmy obiekt, już mamy gości. Tak naprawdę pierwsze dwa weekendy, kiedy działamy, mieliśmy pełne obłożenie, co w sumie nas bardzo cieszy. I również teraz, kiedy mamy tak naprawdę środek tygodnia, mamy to obłożenie w granicach 50%. Więc turyści są i oczywiście zapraszamy kolejnych. Jest bezpiecznie, pogoda dopisuje, jest fajnie.
W jaki sposób przygotowaliście ośrodek do tego, żeby rzeczywiście było pod względem sanitarnym bezpiecznie?
Mhm. Tutaj poza tą standardową dezynfekcją, którą zawsze przeprowadzamy przy sprzątaniu pokoi, dodatkowo wprowadziliśmy ozonowanie pokoi, tak aby to bezpieczeństwo było na jeszcze wyższym poziomie i równocześnie kilka razy dziennie dezynfekujemy klamki, poręcze. To wszystko tak, aby goście czuli się naprawdę bezpiecznie. Mamy płyny dezynfekujące dla gości, używamy rękawiczek jednorazowych, maseczek, więc to bezpieczeństwo jest na naprawdę wysokim poziomie. I goście również przestrzegają tych wymóg, które mamy.
A te placówki gastronomiczne, czyli restauracje, kawiarnie, czy w Szklarskiej, w Karpaczu już są pootwierane? Bo to no, najczęściej i najbezpieczniej jest na świeżym powietrzu. Tam nie zawsze jest taka możliwość.
Tutaj powiem szczerze, w większości już działają, natomiast jeszcze nie wszystkie. Myślę, że te duże obiekty mają największy problem z tym, ponieważ turyści nawet dzwoniąc do nas, wolą wybierać te mniejsze obiekty, ponieważ uważają, że tam jest bezpieczniej. Więc te mniejsze obiekty prosperują teoretycznie lepiej. Natomiast wszystko stopniowo wraca do tego, co było przed koronawirusem. Więc mamy nadzieję, że i branża gastronomiczna wróci, i branża hotelowa również na to, co było przed, co było wcześniej.
A miłośnicy wycieczek górskich, czy będą mieli schroniska otwarte? Czy będzie tam można cokolwiek zjeść? Czy można po prostu, czy trzeba ze sobą ten prowiant brać?
Znaczy w tym momencie już nie ma tej potrzeby. Tak naprawdę do początku tego tygodnia ta potrzeba była, natomiast w tym momencie już nie. Wiemy, że schroniska działają, przyjmują gości, więc tutaj ten prowiant nie trzeba go ze sobą zabierać. On jest, można zjeść, można wypić kawę, herbatę, więc to wszystko już działa.
Wiadomo, że przez ostatnich kilka lat między Polską a Czechami nie było granicy. Sudety są położone właśnie w tym miejscu, gdzie ta granica dla turystów była niezauważalna. Teraz to się zmieniło, tak?
Tutaj Karkonoski Park Narodowy wydał taki komunikat, aby wchodząc na Śnieżkę przestrzegać tej granicy, tak, aby nie przekraczać tej granicy. Myślę, że turyści się stosują, aczkolwiek nasi goście czasami mówią, że nie wszyscy jednak, tak? Więc no my zachęcamy gości, żeby przestrzegać tych reguł i nie przekraczać tej granicy. Więc
a tam są różnie. Jakieś placówki graniczne? Są żołnierze na tej widoczni?
Wiem, co szczerze powiedziawszy, nigdy goście nam nie mówili o tym. Osobiście sam nie byłem teraz na Śnieżce, ale goście nie zwracali uwagi, żeby były jakieś wytyczone miejsca, jakieś osoby, które tego pilnują, więc tego nie ma.
A goście jak się zachowują, przestrzegają zasad, chodzą w maseczkach, wchodzą do restauracji, do kawiarni w rękawiczkach?
Powiem panu, w większości goście przestrzegają tych zasad. Oczywiście nie wszyscy noszą maseczki. My też tutaj nie sprawdzamy wszystkich gości, tak? Ponieważ nie wszyscy muszą nosić te maseczki, bo niektórzy są zwolnieni. Aczkolwiek większość osób te zasady przestrzega i tak naprawdę, tak jak mamy na przykład wyznaczone ilości osób w danym pomieszczeniu, to tego po prostu przestrzegają. Więc tutaj naprawdę dziękujemy gościom, że nam pomagają w tym, tak? W tym bezpieczeństwie.
ludzie są na tyle już pewni, że wszystko wraca do normy, że rezerwują sobie miejsca na lipiec, na sierpień, bez już obaw o to, że ewentualnie ponowne ogniska koronawirusa spowodują zamykanie obiektów?
Powiem szczerze, rezerwacje krótkoterminowe tak, spadają nam i tutaj jesteśmy zadowoleni, ponieważ ten miesiąc maj zapowiada się naprawdę porównywalnie do tego, co było rok temu. Natomiast te bardziej odległe terminy typu lipiec, sierpień, wrzesień, tutaj goście bardziej ostrożnie do tego podchodzą i tych rezerwacji nie ma tyle, co było rok temu. I rezerwując, nie rezerwują w tańszych ofertach typu oferty bezzwrotne, tylko wolą rezerwować z możliwością odwołania, co daje im tą możliwość, gdyby coś się stało, tak, jakiś powrót zagrożenia, tak, że mają tą możliwość odwołania. I my tutaj też otwieramy się właśnie na tych turystów, żeby dać im tą możliwość, tak, ewentualnie zmiany terminu bądź tam zwrotu środków.
W każdym razie szlaki turystyczne w Sudetach się wypełniają, tak?
A gości zagraniczni. Od pierwszego dnia.
Widoczni są także goście zagraniczni, czy raczej już w związku z tą sytuacją nie ma ani Niemców, ani Czechów w okolicy?
Na ten moment gości zagranicznych nie mamy. Przyjeżdżali do nas, dużo było Niemców, dużo było Czechów, natomiast w tym momencie turystyki zagranicznej tak naprawdę nie ma. Myślę, że dopóki granice będą zamknięte, to ta turystyka zagraniczna niestety nie będzie tak funkcjonować jak wcześniej, tak?
A pogoda jaka jest? Przy okazji zapytam, bo tutaj nad naszym regionem zachmurzyło się i trochę oziębiło, a jak w górach?
U nas ciepło, więc pogoda sprzyjająca na wędrówki.
Słonecznie?
W tym momencie tak, aczkolwiek jeszcze tydzień temu padał śnieg u nas, więc wtedy było takie załamanie pogody. Natomiast dzisiaj pogoda jest świetna. Mamy turystów, którzy wyszli właśnie na szlaki, więc czekamy na nich. Mam nadzieję, że niedługo do nas będą trafiać już na obiekt.
Dziękuję bardzo. Mariusz Kostusiak, właściciel jednego z ośrodków wypoczynkowych w Borowicach koło Karpacza, był naszym gościem. Powodzenia Państwu życzę w takim razie.
Super. Dziękuję również i do usłyszenia. Pozdrawiam.
Państwu też również dziękuję już za udział w dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia i do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.